Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w następnej audycji z cyklu Przeczytaj mi książkę. Moim i Państwa gościem ponownie jest ksiądz Mariusz Rosik, biblista, autor książki Trzeci kubek kawy. Ja Państwu w zeszłym tygodniu obiecałam, że wybierzemy się w tym tygodniu do Jordanii i oto jesteśmy. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Państwa w haszymickim Królestwie Jordanii.
Ksiądz w swojej książce Trzeci kubek kawy wspomina, że Jordania była księdza marzeniem, podróż tam. Dlaczego akurat tam?
A wszystko przez pewien wieczór spędzony w bardzo urokliwej kawiarni w Jerozolimie. Otóż jeszcze jako student wieczorem właśnie z przyjaciółmi wybraliśmy się do takiej kafejki, gdzie często wieczorne życie studentów się toczyło. I tak się stało, że w pewnym momencie weszła przepiękna Hiszpanka, też studentka, i zaczęła opowiadać o tym, jak to właśnie wróciła z Jordanii, a dokładnie z miasta zaklętego w skałach, ze słynnej Petry. Opowiadała z takim zachwytem, oczy takiej świeciły, że to wtedy właśnie zrodziło się marzenie, żeby koniecznie Petrę zobaczyć. Piękna Hiszpanka, piękna Petra i piękne marzenie.
No to nie dziwię się w sumie. Rzeczywiście, faktycznie, no, piękna inspiracja. No to jaka dokładnie jest Petra? No, ja przyznam, Petrę znam tylko właśnie ze zdjęć, z opowieści. I tutaj dzielę z księdzem to marzenie. Bardzo bym chciała zobaczyć je na własne oczy.
Tak, Petra to miasto zupełnie magiczne, jeżeli można takiego słowa użyć w katolickim radiu.
No właśnie.
Magiczne w takim sensie, że po prostu zachwyca tym, co człowiek mógł zrobić, wykuwając w skalę domostwa, świątynie, nawet grobowce, teatre. Potężne miasto Nabatejczyków, ludu, który przywędrował ze wschodu mniej więcej w III, II wieku przed Chrystusem, a później to miasto najbardziej rozrosło się w II wieku naszej ery. Bardzo też jest zachwycająca historia odkrycia tego miasta, mianowicie Ludwik Burckhardt, Szwajcar, który był zainteresowany arabistyką, nauczył się języka arabskiego. Był także w pewnym sensie archeologiem, podróżnikiem. Pewnego razu wybrał się do Damaszku, a stamtąd słyszał opowieści o Petrze. Udało mu się przekonać pewnych Beduinów, że jest szejkiem naftowym. Proszę sobie wyobrazić, i dlatego oznacza to, że naprawdę dość dobrze musiał poznać ten arabski, skoro udało mu się udawać szejka naftowego i że chciałby koniecznie zobaczyć Petrę. I to oni zaprowadzili go do tego przepięknego miasta wąwozem, który nazywa się El Sik. Kilka kilometrów się wędruje takim wąwozem, aby, prawda, po dojściu do otworu, który ten wąwóz otwiera, zobaczyć skarbiec. To jest taki najbardziej znany budynek w Petrze, właściwie budynek czy fasada pomieszczenia wydrążonego w skale. Natomiast jest to też o tyle ciekawe, że gdy wspomnimy sobie troszkę historię i przypomnimy sobie, że w 333 roku przed Chrystusem Aleksander Wielki, zwany Macedońskim, rozpoczął swoje podboje na wschód, to dotarł aż do Indii ze swoją armią, natomiast podbił wtedy też Ziemię Świętą. Natomiast nie znalazł Petry, czyli jest to miasto przepięknie i genialnie ukryte w skałach. Znali je natomiast kapłani ze świątyni jerozolimskiej, bo proszę sobie wyobrazić, że kapłani z Jerozolimy wysyłali swoich wysłanników do Petry, dlatego że Petra słynęła wtedy, lud Nabatejczyków ją zamieszkujący, z wyrobu kadzidła i stamtąd sprowadzono kadzidło do świątyni w Jerozolimie.
Ale chciałam też spojrzeć na taką linię czasową. Kiedy Petra była miejscem, które żyło? Jaka jest jakby jego historia, jeżeli chodzi o czas funkcjonowania, jako rzeczywiście jakaś jednostka?
Miasto zostało założone około IV wieku przed Chrystusem. Nie można podać bardzo dokładnej daty, ale takie pierwsze ślady osadnictwa to jest IV-III wiek, jeżeli mówimy o Nabatejczykach, właśnie o tym ludzie, który przywędrował gdzieś ze wschodu, którego korzenie nie są do końca znane. I to oni tam zamieszkali. Natomiast w roku 65 przed Chrystusem to miejsce nie udało się Aleksandrowi Wielkiemu, ale to miejsce odkryli Rzymianie i wtedy już Nabatejczycy byli pod panowaniem Rzymian, tak jak to się działo również w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, w Galilei, czyli cała Ziemia Święta. I taki rozkwit tego miasta, to jest drugi wiek naszej ery. Tam powstaje wtedy przepiękny rzymski teatr ze świetną akustyką, czyli mamy to miasto zostaje troszkę przerobione na wzór taki rzymski. Zwróćmy także uwagę, że ten lud stawał się coraz bardziej znany. Wspomnieliśmy przed chwilą o kadzidle, ale na przykład jedna z żon Heroda Wielkiego była Nabatejką, czyli pochodziła właśnie pewnie z tamtych terenów, być może z samej Petry. I takie ostatnie ślady Nabatejczyków to jest pewnie VI-VII wiek naszej ery, wtedy kiedy zaczyna się rozprzestrzeniać islam, prawda? I wtedy dochodzi do takiej inwazji islamu na cały Półwysep Arabski i cały Półwysep Synajski. Wtedy też właśnie pewnie Nabatejczycy przyjmują tę religię albo po prostu słuch o nich zaginął.
Gdy patrzymy na zdjęcia Petry, na miasta wykutego w skałach, no przynajmniej ja tak mam, no od razu w głowie pojawia mi się pytanie, jak oni to zrobili? To jest przecież niesamowity kunszt, jeżeli chodzi o architekturę, ale też taką myśl rzeźbiarską. Ksiądz zgłębiał ten temat, jaka to była technika?
Wielu badaczy do dzisiaj nie jest w stanie dać bardzo jasnych odpowiedzi na to. Natomiast wiemy, że takich zagadek jest dużo więcej, w jaki sposób. Przede wszystkim, co jest takim dużym punktem zapytania. Jeśli chodzi o Petrę, to na przykład przesuwanie olbrzymich głazów. Nie znamy dokładnie metod. Jak dzisiaj jest bardzo trudno takie kilkutonowe głazy gdzieś przesuwać. Natomiast to udawało się Nabatejczykom. Ale na przykład, skoro jesteśmy jeszcze troszkę w Ziemi Świętej, pozwolę sobie, jest w Jerozolimie taki tunel, który nazywa się tunelem Ezechiasza. Wybudował go król Ezechiasz pewnie w VIII wieku przed Chrystusem. I co się okazuje, że dzisiaj nawet, gdy buduje się podziemne tunele, to robi się to w taki sposób, że zaczyna się drążyć w skałę i widzimy światło, otwór słońca, czyli ten tunel jest prosto, prawda, bo widzimy dokładnie, gdzie wpada światło słońca. Natomiast tunel Ezechiasza jest cały pokręcony pod ziemią, ma różne zakręty i co więcej wiemy, że był budowany z dwóch stron. Dwie ekipy go kopały i gdzieś w pewnym momencie pod ziemią się spotkały. Tam do się dzisiaj nie wiadomo, jak to się
kojarzy
stało.
Mi się to trochę, nie wiem, z mrowiskiem na przykład. Mrówki też tak trochę takie zawiasy robią. No ale wiadomo, to jest taki grząski temat, bo na przykład wiele osób sądzi, że weźmy egipskie piramidy wybudowali kosmici.
O, tak
więc im historii. Więcej znaków zapytania, tym więcej także różnych teorii spiskowych i dziwacznych może się pojawić. No ale tym bardziej Petra to jest fascynujące miejsce. No i właśnie, mam nadzieję, że kiedyś też spełnię swoje marzenia i zobaczę je na własne oczy. Co ciekawego też jest w Jordanii i co ksiądz również opisuje w swojej książce Trzeci kubek kawy, to groty. Groty mieszkalne też wykute w skałach. Groty, które mają także wątek, może nie powiem kryminalny, ale może taki detektywistyczny, ponieważ różne ciekawe znaleziska tam się znajdowały, które zostały odkryte w zeszłym wieku.
Otóż tak się stało, że właściwie Petra to również groty, prawda, wykuwane w skałach, ale także też naturalne groty, które były wykorzystywane przez Nabatejczyków i późniejszych ludzi. Jednak Jordania to nie tylko Petra, prawda? To
tak.
Na przykład miasteczko o nazwie Pella. Pella jest o tyle ciekawym miejscem, że kiedy w roku 66 naszej ery wybuchł konflikt pomiędzy Rzymianami a Żydami, takie tak zwane powstanie żydowskie, czy wojna żydowska, która doprowadziła w 70 roku do upadku świątyni jerozolimskiej, to jest to już 30 kilka lat po powstaniu chrześcijaństwa. Chrześcijanie mieszkający w Jerozolimie nie brali udziału w tym konflikcie, nie chcieli bronić świątyni, bo już w niej nie składali kultu, dlatego że Eucharystia zastąpiła kult sprawowany zbudowany w świątyni jerozolimskiej. W związku z tym Eusebiusz Cezarei, taki chrześcijański historyk w IV wieku, wspomina o tym, że chrześcijanie uciekli z Jerozolimy do Pelli. I właśnie ciekawe jest to, że w grotach, w jaskiniach w Pelli archeologowie odkryli chrześcijańskie inskrypcje i znaki na ścianach, co byłoby potwierdzeniem tego, że tam przez pewien czas trwała gmina chrześcijańska. I to był pewnie pierwszy taki ślad chrześcijan, 30 kilka lat po Chrystusie na terenach dzisiejszej Jordanii, ale później wiemy, że jest dużo miejsc związanych z chrześcijaństwem na terenie tego królestwa, choćby na przykład Góra Nebo. Prawda? Góra Nebo to góra, na której Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną i tam zmarł. Dalej mamy przepiękny kościół świętego Jerzego z absolutnie genialną mozaiką w Madabie. Miejscowość Madaba to była mozaika, która została stworzona na podstawie wspomnianego tutaj Eusebiusza z Cezarei, który napisał takie dzieło Onomastikon. Onomastikon to znaczy, że były tam onoma, czyli imiona miast biblijnych. O każdym z tych miast coś pisał i na podstawie tego dzieła w Madabie stworzono z 2 milionów kamyczków mozaikę, która jest najstarszą mapą starożytnego Bliskiego Wschodu. Mamy także Gerazę, Gadarę, Gergezę. To są miasta związane z chrześcijaństwem, związane również z życiem Jezusa. Tam na przykład miał miejsce cud, kiedy to Pan Jezus wygonił legion złych duchów, które potopiły się w wodach Jeziora Galilejskiego. Marek mówi o Gerazie. Dzisiaj to miasto nosi nazwę Gerasz i też to jest największe chyba na świecie w tej chwili stanowisko archeologiczne związane z rzymskim miastem. Rzymianie rzeczywiście rozbudowali je do niesamowitych rozmiarów.
Wspomniał ksiądz o właśnie manuskryptach, o tych śladach gminy chrześcijańskiej w Jordanii. Sama pamiętam, jeszcze jak w wiadomościach, chyba Jolanta Pienkowska wspominała o tych manuskryptach, z których można byłoby wyciągnąć wniosek, że Jezus Chrystus miał brata. Sporo było legend na ten temat, właśnie budowanych na podstawie tego znaleziska. No i jaki tutaj jest stosunek właśnie do tych rewelacji?
Tak, to księdza. Tutaj troszeczkę jedziemy na wschód z Jordanii, przenosimy się do Izraela. Znowu jesteśmy właśnie w Ziemi Świętej, dlatego że groty kumrańskie znajdują się rzeczywiście bardzo blisko Jordanii, ale już po stronie izraelskiej. Odkryto je w 1947 roku. Niesamowita historia, kiedy to pasterze, beduini wyruszyli na poszukiwanie zagubionej, tym razem nie owcy, ale kozy, prawda? I taki pasterz beduin, gdy już zmęczył się poszukiwaniem, zaczął rzucać przed siebie kamyczki. Jeden kamień wpadł w szczelinę i usłyszał niesamowity dźwięk rozbicia jakiegoś naczynia. Następnego dnia okazało się, że postanowił sprawdzić, co to było. Okazało się, że był to rzeczywiście dzban z jakimś starożytnym manuskryptem. Wraz ze swoim kuzynem udali się do Jerozolimy. Tam sprzedali go za $7. Rok później ten manuskrypt warty był $1 000 000.
No, interesu na tym nie zrobili.
Tak, ale zaczęły się wtedy właśnie poszukiwania i odkryto tak zwane groty kumrańskie. Kumran to miejscowość nad Morzem Martwym, gdzie odkryto 950 starożytnych manuskryptów. I to jest absolutnie największe wydarzenie w archeologii biblijnej. Część z nich to były manuskrypty biblijne. Poza Księgą Estery mamy tam fragmenty wszystkich ksiąg Starego Testamentu. Później były właśnie wspomniane apokryfy, ale apokryfy Starego Testamentu, czyli księgi religijne, które nie weszły do Pisma Świętego i były także pisma własne tej wspólnoty z Qumran, bo okazało się, że to konkretna wspólnota przepisywała te dokumenty i później, chroniąc się przed zawieruchą wojenną, schowała je w tych grotach kumrańskich. I mniej więcej z tego samego czasu, a powiedzmy od razu, że te dokumenty powstawały od III wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie, dokładnie do 66 roku, z tego samego mniej więcej czasu pochodzi też odkrycie zwane ossuarium Jakuba, o którym się mówi, że był bratem Jezusa. Ossuarium to taka skrzynka kamienna na kości zmarłego. Mianowicie, aby zaoszczędzić miejsca, był taki zwyczaj wśród Żydów, że chowano zmarłego do grobu, a po roku mężczyźni otwierali grób, zbierali kości i składali je do takiej skrzynki zwanej ossuarium, od łacińskiego ossa. I wtedy w takim grobie można było zmieścić 6-7 takich właśnie ossuariów. Zaoszczędzano miejsca w grobowcu. I na jednym z takich ossuariów z pierwszego wieku był napis, który informował, kto tam spoczywa, a mianowicie miał to być Jakub, syn Józefa, brat Jezusa. Skracając całą historię, również fascynującą, powiedzmy tylko tyle, że po latach badań okazało się, że część tego napisu jest sfałszowana, jest po prostu w XX wieku powstała, czyli nie możemy powiedzieć, że znaleźliśmy ossuarium kogoś, kto zapewne był kuzynem Pana Jezusa.
Szczególnie, że chyba Jakubów, Józefów i Jezusów też trochę było.
Było, tak. To rzeczywiście te badania statystyczne również było prowadzone, więc nie ulega wątpliwości, że nawet kilkadziesiąt osób w takiej konfiguracji tych trzech imion mogło wtedy istnieć w Jerozolimie.
No ale sensacja to sensacja. W mediach zawsze takie rzeczy się świetnie sprzedają, ale to także jest lekcja, którą i dziś możemy wyciągać przy okazji różnych fake newsów na przykład. Trzeba sprawdzać źródła i podchodzić to wszystkiego z jakąś tam rezerwą.
Natomiast jeszcze tutaj powiedzmy słuchaczom, jest taki apokryf protoewangelia Jakuba, który mówi, że te osoby, które są nazywane braćmi i siostrami Jezusa w Ewangeliach, to są dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Badania pokazały, że to też jest niemożliwe, dlatego że znamy imiona tych osób, prawda? Na przykład Juda i Jakub właśnie, i wiemy, że ich matka żyła w czasie, kiedy Jezus żył, więc nie mógł Józef się, prawda, nie mógł być wdowcem. Natomiast zwróćmy uwagę, że mamy dowód na to, że gdy mówimy o Jakubie, mógł być to kuzyn Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na taką scenę pod krzyżem. To w Ewangelii Jana czytamy w 19 rozdziale. Pod krzyżem Jezusa stała Maria, siostra matki jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Uwaga, Maria jako mama Pana Jezusa i siostra matki Maria, czyli również to samo imię. Absurdem byłoby, żeby rodzice dwóm rodzonym siostrom nadali dokładnie to samo imię. Więc chodzi tutaj o kuzynów. I taka jest też zapewne konfiguracja pomiędzy Jakubem a Jezusem.
Ach, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja bym z księdzem chyba mogła tutaj siedzieć do nocy późnej. Ale też ten wątek niestety musimy przerwać i państwa zachęcamy też znowu do własnych poszukiwań, do czytania, bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Naprawdę wręcz to się czyta jak dobry thriller, czy słucha. To nie jest nasze ostatnie spotkanie z księdzem Mariuszem Rosikiem. Proszę państwa, za tydzień przeniesiemy się do krajów latynoskich. Będzie bardzo gorąco. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tymczasem bardzo księdzu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłać i do przyszłego tygodnia. Ksiądz Mariusz Rosik był naszym gościem.
Serdecznie żegnam się z wszystkim państwem.